Wojna oczami fotografa. Odcinek drugi. Budzić świadomość. Wokół wystawy w Ukrainie Justyny Mielnikiewicz rozmawiam teraz z Wojciechem Wilczykiem i Michałem Zielińskim, fotografami, fotoreporterami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się, żeby porozmawiać przede wszystkim o tym, jaką wartość ma dokumentowanie tego, co dzieje się na bieżąco przez profesjonalistów w sytuacji, kiedy zasadniczo każdy w tym momencie może dokumentować rzeczywistość. Wy właśnie obejrzeliście wystawę Justyny Mielnikiewicz, którą można oglądać w Międzynarodowym Centrum Kultury. Co najbardziej zostaje w waszych głowach po obejrzeniu tych zdjęć z Ukrainy?
To, co jest takie najbardziej dla mnie uderzające, zwłaszcza, że też jeździłem na początku tego konfliktu do Ukrainy i dokumentowałem go w 2015 roku, to jest to, że to wydarzenie z 24 lutego tego roku bardzo wstrząsnęło naszą świadomością, tak jakby, o Ukrainie. Trochę sobie o tym konflikcie zapomnieliśmy, ale to, że mamy tutaj też zdjęcia naprawdę z samego początku, czyli z 2014 roku, trochę przypomina o tym, ile ta tragedia już trwa i że się tak naprawdę mierzymy z czymś, co być może teraz z powrotem wróciło do naszej świadomości, ale dla tych ludzi, których dokumentuje Justyna Mielnikiewicz, których pokazuje, którym musimy patrzeć w twarz, bo tam jest bardzo dużo takich sytuacji, że musimy spojrzeć tym bohaterom w twarz, no to jest codzienność od już 8 lat. I to jest takie najbardziej przerażające i uderzające, tak? Obawiam się niestety, że już powoli zaczynamy się oswajać z tym konfliktem. Już nie przeraża nas tak bardzo, jak jeszcze te kilka miesięcy temu. I to nie jest dobre. Ta świadomość społeczna to jest jeden z tych czynników, który w jakimś stopniu do zakończenia konfliktów może, bądź wręcz doprowadza. To jest dla mnie najbardziej uderzające, tak?
Tego typu zdjęcia są ważne, ponieważ oczywiście faktem jest, że się przyzwyczajamy do tych wydarzeń i do informacji o tych wydarzeniach, o tym, co się dzieje w Ukrainie, o kolejnych atakach, kolejnych osobach, które zginęły, o kolejnych rakietach rosyjskich, które spadają. I powoli zapominamy o konkretnych osobach, które są ofiarami tej wojny. Natomiast patrząc na te zdjęcia, możemy je zobaczyć. Osoby, które są potencjalnymi ofiarami, osoby, które dotknęła wojna w 2014 roku, to jest bardzo mocne, czyli te obrazy działają. Jak patrzyłem na te zdjęcia i na twarze dziewczyn sfotografowanych już po agresji, po 24 lutego, to przypomniała mi się sytuacja, którą sam widziałem. Poszedłem z psem na spacer, na młynówkę i spotkałem minęły mnie dwie dziewczyny młode Ukrainki, rozmawiały po ukraińsku, z których jedna płakała po prostu w taki sposób, że nie można było tego obojętnie obserwować, więc przypomniało mi się to momentalnie, kiedy zobaczyłem twarze tych ludzi, którzy są poddani stresowi, którzy uczestniczyli w jakichś strasznych wydarzeniach, to raz. Przypomniały mi się też sytuacje, nie fotografowałem w Ukrainie, nie jeździłem robić zdjęć, natomiast zaangażowałem się w takie wożenie ludzi z granicy, co wiele osób robiło. I przypomniały mi się po prostu, bo tam są zdjęcia z dworca we Lwowie, przypomniały mi się te sytuacje, kiedy widziałem ten tłum zmierzający do noclegowni. A najbardziej wstrząsająca była taka sytuacja, kiedy widziałem na dworcu w Przemyślu sierociniec ewakuowany. Przypomniał mi się film Koczak Wajdy, to wyglądało strasznie.
Jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo Wojtek powiedział o ludziach, którzy przeżyli coś. Myślę, że też istotne jest to, że oni nawet nie tyle co przeżyli, co przeżywają w wielu wypadkach, bo to jest jednak mimo wszystko nie konflikt, który się skończył, tylko konflikt, który trwa. I patrząc w twarze, te twarze, za którymi kryją się różne emocje, często bardzo trudne, trzeba sobie zdawać sprawę, że patrzymy w twarze ludzi, którzy przez te emocje w większości wypadków wciąż przechodzą, nie tylko na zasadzie jakiejś retrospekcji, ale też na zasadzie tego, z czym się mierzą tu i teraz, a być może już nie mierzą. Bo możemy też patrzeć w takich sytuacjach w twarze ludzi, których już niestety po prostu pośród nas nie ma. Ja się zawsze zastanawiam w takich sytuacjach właśnie, czy patrząc na zdjęcia teraz Justyny Mielnikiewicz, czy czasem patrząc na swoje zdjęcia, no bo nie mam kontaktu też ze wszystkimi bohaterami, a niektórych w ogóle nie poznałem, tak naprawdę na kogo ja patrzę, tak? I czy to jest człowiek, który jest dalej pośród nas. To jest bardzo trudne też w takich pracach, które nie są nie pokazują pokłosia, tylko pokazują codzienność naszą i to, co jeszcze jest przed nami, tak jakby nie patrzeć.
Taka jest natura tej fotografii, ale też myślę sobie, że to, o czym powiedzieliście, to jest jakiś punkt zaczepienia do tego, by zastanowić się nad szeroko pojętym etosem i funkcją fotografii dokumentalnej. To znaczy, czy ona w sytuacji, kiedy to widać w mediach oczywiście, powoli, może i my tracimy, my społeczeństwo, my odbiorcy mediów, ale też i chyba redakcje jednak, coraz częściej zrzucają wojnę w Ukrainie i działania na froncie ukraińsko-rosyjskim na niższe niż pierwsze trzy miejsca w swojej hierarchii redakcyjnej, no to wydaje mi się, że fotograf, dokumentalista, czy w ogóle dokumentalista funkcjonuje trochę jako sumienie. Może to są bardzo duże słowa i dość górnolotne, ale chyba trudno uniknąć myślenia w takich kategoriach.
Rzeczywiście ta Ukraina może spadła na tam drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce w tych wiadomościach, które oglądamy na co dzień, ale gros tych rzeczy, które są pokazywane na tym pierwszym, drugim, trzecim miejscu wynika bezpośrednio z tego, co się dzieje między innymi w Ukrainie albo przede wszystkim w Ukrainie. Tutaj też rolą mediów byłoby pokazywanie trochę tych łączników, co niekoniecznie jest robione, bo to wszystko mniej więcej z tego wynika. No nie tylko z tego, no bo jeszcze z innych rzeczy, które się dzieją na świecie, ale ta sytuacja w Ukrainie to nie jest tylko tragedia pojedynczych osób, która bezpośrednio bądź pośrednio dotyka nas tutaj i to warto o tym pamiętać.
No, faktem jest, że to spowszedniało i faktycznie, ponieważ pojawiły się inne rzeczy, które oczywiście, tak jak Michał słusznie zauważył, są związane z wojną. Natomiast w kwestii robienia dokumentu, to wydaje mi się, że sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ w przypadku zdjęć, w przypadku fotoreportażu nie pojawiają się one już w gazetach praktycznie. I bardzo często fotoreporterzy pracują nad materiałami, z których powstają książki. Więc wydaje mi się, że w takiej sytuacji warto jest pracować rzetelnie i dłużej, tak żeby zgromadzić materiał, który jest jakimś rodzajem dawania świadectwa. Założyć sobie takie metody pracy, które sprawią, że to, co będziemy robić, jest wiarygodne. Że sprawdzamy sytuacje, które fotografujemy, mamy wiedzę na temat tego, co fotografujemy, i tworzyć zapis, który ma charakter dokumentu dotyczącego jakiejś sytuacji, tak myślę.
To też bardzo często jest tak, że profesjonalny fotograf czy profesjonalny fotoreporter kojarzy się tak powszechnie z kimś, kto potrafi profesjonalnie obsługiwać kamerę, aparat, narzędzie. A ten profesjonalizm to jest właśnie, i to też warto podkreślić, to jest właśnie to, co między innymi Wojtek przed chwilą powiedział, czyli umiejętność warsztatowa przygotowania się do opowiedzenia historii, do weryfikacji historii, też znajomość etyki dziennikarskiej, która w przypadku takiego dokumentującego po prostu rzeczywistość wokół siebie człowieka, który to robi trochę przypadkiem, może trochę celowo, ale bez tego warsztatowego przygotowania, nie zawsze jest zgodna z tą dziennikarską etyką, która jednak mimo wszystko te informacje uwiarygadnia. To jest ta przyszłość opowiadania, ale nie tylko przyszłość, przecież to już było od wielu lat, ale to jest chyba ten kierunek, który teraz oddziela tych profesjonalistów od takiego zwykłego człowieka, który po prostu ma telefon komórkowy przy sobie.
No bo tak, bo jeśli chodzi o telefon komórkowy, o którym wspomniałeś, to tych zdjęć zrobionych komórkami jest bardzo dużo, komórką czy smartfonem. Ja sobie zrzucałem fotografie, ponieważ śledzę ileś tam portali, fanpage'y na Facebooku, które są związane w jakiś sposób z ludźmi, którzy są na froncie w Ukrainie. I zrzucałem te zdjęcia robione. One oczywiście są ocenzurowane, to co jest publikowane w większości przypadków. Zrzucałem, z tym, że ich teraz już nie ma. Już nie ma po prostu takich bezpośrednich relacji. To zostało wycofane. Więc robiąc materiał wizualny, niezależnie, czy jesteśmy na pierwszej linii frontu, czy też fotografujemy to, jak wygląda życie codzienne, jaka jest skala zniszczeń, musimy sobie po prostu określić, co fotografujemy, jaki jest cel tego przedsięwzięcia. Oczywiście reagować na sytuacje nieprzewidziane, ale musimy bardzo ściśle to określić, bo wtedy ta wypowiedź i ten zasób, coś w rodzaju zasobu archiwalnego, będzie miał rzetelny charakter, a to jest bardzo ważne, ponieważ jest mnóstwo obrazów, które są fejkami, jest mnóstwo obrazów, które krążą, są źle przypisane, więc musimy tak działać, żeby nie pogłębiać tego chaosu, tylko żeby nasz materiał odpowiadał temu, co się wydarzyło, to, co zobaczyliśmy, czego byliśmy świadkami. Myślę, że w taki sposób.
Żeby właśnie tą rzeczywistość troszeczkę bardziej klarować, a nie ją jeszcze bardziej komplikować. Myślę, że to jest rola fotoreportera, dokumentalisty. Wojtek tutaj mówił o tych różnych zalewie takich nieformalnych informacji, które trafiają do internetu. One też mają swoją wartość na jakiejś płaszczyźnie, tylko nie jako relacje dokumentalne, ale relacje, które wpływają też na emocje odbiorców, bo na przykład, nie wiem, kanały ukraińskich żołnierzy, które są na TikToku na przykład, nie? One wartości dokumentalne no jakąś tam mają, no bo pokazują jednak rzeczywistość wokół nich, ale przede wszystkim tak z mojej perspektywy to wartość jest taka, że ci ludzie, którzy trafiają na te kanały, a często to jest miliony osób, to nie są jakieś pojedyncze osoby, zaczynają w jakiś sposób znowu empatyzować z tymi ludźmi, których obserwują, zaczynają patrzeć na nich nie przez pryzmat abstraktów gdzieś daleko, tylko przez pryzmat ludzi z krwi i kości tu i teraz, którzy relacjonują im, pokazują rzeczywistość. Czasem wygłupiają się przy tym. Nie pomijałbym tych rzeczy, które są związane z takimi nieformalnymi relacjami. Taki obraz też ma bardzo dużą rolę społeczną, zwłaszcza w obecnych czasach mediów społecznościowych, gdzie te informacje bardzo szybko do nas docierają, pozwalają zobaczyć tą ludzką twarz. Gdzie niekoniecznie to jest w przypadku fotografii dokumentalnej takie oczywiste. Natomiast jasno trzeba oddzielić tego typu relacje od relacji wykonywanych przez fotoreporterów czy dokumentalistów, którzy jednak właśnie to przygotowanie warsztatowe mają.
A jak wy definiujecie fotografię wojenną w tym momencie? Bo sama autorka, Justyna Mielnikiewicz, myślę o autorce tej wystawy, nie postrzega tej serii zdjęć, czy też tych dwóch projektów z 2014 i z 2022 jako fotografii stricte wojennej. Co jest zatem w tym momencie fotografią wojenną? Czy tylko to, co powstaje na pierwszej linii frontu?
Nie, no myślę, że nie. Myślę, że nie można tego ograniczać do bycia w okopie, czy gdzieś blisko wydarzeń, blisko akcji. Można fotografować też zaplecze i to, które zresztą jest poddawane cały czas uderzeniom. Więc niekoniecznie dotyczy to pierwszej linii frontu. Natomiast myślę, że z mojego punktu widzenia nie znalazłbym się w takim miejscu, ponieważ myślę, że nie wytrzymałbym tego fizycznie. I nie wiem, czy wytrzymałbym to psychicznie. Przypomina mi się taka historia fotografa wojennego, słynnego fotografa, reportera wojennego Krzysztofa Millera, z którym miałem okazję raz prowadzić spotkanie, a raz przeprowadzić z nim wywiad i go dopytywałem podczas tego wywiadu: słuchaj Krzysiek, masz zdjęcia, świetne fotografie, dlaczego nie wydałeś jeszcze książki? A on mi udzielał takich wypowiedzi: a wiesz, no tak, pracuję, robię to, wiesz, no jak gdyby zbywał mnie w tej sytuacji, po czym rzeczywiście wziął się za to, za ten materiał i go doprowadził do wydania albumu, a potem się powiesił, więc ponieważ on cierpiał na ten syndrom taki jak żołnierze frontowi, leczył się z tego, był na terapii i ja go w zupełnie idiotyczny sposób pytałem, dlaczego nie chce wrócić do tych zdjęć, myśląc wyłącznie o obrazach.
I zakładając, że fotografia ta, która powstaje na pierwszej linii frontu, nie pozostawia w osobie, która fotografuje,
nie myśląc o tym raczej, nie myśląc o tym w momencie zadawania tego pytania. Nie zdawałem sobie sprawy, jak mocne były te doświadczenia, jak mocno go to dotknęło. I niestety to chyba jakoś 2 miesiące po tym wywiadzie nastąpiło to przesilenie i on postanowił powiedzieć nie, zdecydowane. Więc z takich powodów myślę, że nie byłbym w stanie tego znieść.
Michale, ty byłeś na wojnach.
Tak, byłeś, no ja byłem wielokrotnie.
Byłeś w Iraku, byłeś w Syrii, też w Palestynie, w Ukrainie.
Tak, wielokrotnie jeździłem też na pierwszą linię frontu również. Niekoniecznie to, co dzieje się na wojnie, na pierwszej linii frontu, z perspektywy codzienności człowieka, którego się tam poznaje, spotyka, jest najstraszniejsze, bo często na tej pierwszej linii frontu nie ma cywilów, często, czasem są. Natomiast ten dramat prawdziwy to się dzieje zwykle w momencie, kiedy ten front się przetacza. Natomiast ja, wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś na początku, że Justyna Mielnikiewicz nie nazywa tego fotografią wojenną. Ja myślę, że fotografia wojenna, fotograf wojenny to jest trochę taka łatka. I ona już w jakiś sposób zaczyna ukierunkowywać nas na postrzeganie zdjęć przez pryzmat tej łatki, a nie przez pryzmat tego, co rzeczywiście na tych zdjęciach jest. Krzysiek Miller, o którym wspomniał Wojtek, też unikał nazywania się fotografem wojennym. On mówił, że fotografem wojennym bywa, bo na co dzień przecież pracował w różnych miejscach. Jednym z ostatnich miejsc, w którym Krzysiek pracował, no to były przecież Dni Młodzieży w Krakowie. Łatka fotografa wojennego czy fotografii wojennej doprowadza do tego, że mamy pewne oczekiwania od zdjęć, zamiast się skupić na człowieku, który na tych zdjęciach jest. Ja to tak odbieram. I to na przykład w przypadku zdjęć tych, które widzimy tutaj na wystawie, byłoby bardzo krzywdzące.
Niezależnie od łatki, powiem coś takiego, że w tych sytuacjach ekstremalnych, wybuchów, ktoś został trafiony pociskiem, jest takich filmów, takich filmików jest stosunkowo dużo w internecie, może z tego, co się dzieje w Ukrainie. Więc ktoś robiący zdjęcia tego nie przebije. Natomiast brakuje fotografii, obrazów ludzi, którzy są ofiarami tej wojny, tak jak widzimy to na tej wystawie. I to jest jej wielka wartość. Więc lepiej zwrócić oko, obiektyw aparatu czy kamery w stronę osób, które nawet nie bezpośrednio są zaangażowane, tylko po prostu mieszkają w jakimś miejscu i dotyczy ich taka sytuacja, że przyjeżdżają żołnierze, którzy chcą ich denazyfikować na przykład, prawda? Więc to jest bardzo ważne i to jest wielka wartość, pokazanie tych ludzi, którzy są tacy jak my po prostu. Wyglądają tak jak my, mówią innym językiem i mieszkają 500-300 kilometrów na wschód od Krakowa.
Przy czym to są wciąż zdjęcia pokazujące wojnę, po prostu. Ja jeżdżąc do Syrii, do Iraku, ja więcej czasu fotografowałem rzeczywiście na Bliskim Wschodzie niż tutaj na wschodzie, na przykład w Ukrainie. To zawsze jakby starałem się przez tą barierę takiej obcości na przykład kulturowej czy etnicznej przebić, no bo ostatecznie wszyscy ludzie są tacy sami jak my. Więc to, że tutaj jesteśmy w stanie się w jakiś sposób utożsamić wizualnie z człowiekiem, którego widzimy, bo przypomina naszego sąsiada, sąsiadkę, siostrę, brata, to jest na pewno bardzo poruszające, ale myślę, że dobrze jest zrobić ten krok naprzód i wyjść dzięki takim zdjęciom między innymi poza to i zobaczyć w każdym człowieku człowieka takiego jak my.
A czy ta twoja praca na pierwszej linii różnych frontów, szczególnie na Bliskim Wschodzie, jak wspomniałeś, różniła się w jakiś bardzo fundamentalny, zasadniczy sposób od tej pracy, którą wykonuje się na zapleczu frontu, wewnątrz nie tyle wojny, co wewnątrz tego świata, na który wojna bezpośrednio wpływa?
To ciężko w ogóle postawić jakąś granicę, bo to się przeplata. No, w jeden dzień fotografuję szpital, czy fotografuję ludzi, którzy mieszkają na wsi, przez którą przetoczyła się wojna, albo której wojna zagraża, albo przez którą zaraz się po raz kolejny przetoczy, bo przecież to bardzo często jest bardzo dynamiczne środowisko. W drugi dzień fotografuję się działania jakichś sił różnych, czy żołnierzy, czy bojowników, czy jakichś innych bliżej nieokreślonych organizacji, które akurat mają broń. Nie wiem, czy potrafię postawić taką granicę, że ona się różni. To jest po prostu bardzo trudne środowisko. W jednej chwili jest się bardziej narażonym na niebezpieczeństwo. W drugiej chwili przeżywa się bardzo silne emocje związane z tym, przez co przeszli bohaterowie, których fotografujemy. Nie potrafię postawić takiej granicy, że to się jakoś różni albo nie różni. To jest po prostu jedno, bardzo trudne. Dynamiczne też, jeżeli chodzi o te zmiany środowiska.
Bardzo obciążające?
No, lekarze podobno są w stanie taką granicę sobie wypracować i dystansować się do tego. Wydaje mi się, że fotografowie też, a przynajmniej wydaje mi się, że ja również taką granicę wypracowałem. Natomiast no nie można przegiąć w drugą stronę, bo nie ma dobrego fotoreportażu, nie ma w ogóle dobrego dziennikarstwa bez empatii. Więc to nie może być tak, że patrzymy zupełnie bez emocji na to, co się wokół nas dzieje. I to jest już chyba bardzo zły znak, tak, że coś jest z nami nie w porządku. Jeżeli nie przeżywamy rzeczy, które są po prostu trudne i które powinny budzić w nas sprzeciw czy smutek. Natomiast myślę, że ten dystans jakiś można sobie wypracować. Czy to jest obciążające? Te doświadczenia to czasem jest balast, ale to jest balast, bez którego ja sobie swojego życia już wobec tej chwili nie wyobrażam. To znaczy on w jakiś sposób, mimo wszystko, ja nie przekroczyłem tej granicy, o której też Wojtek wspomniał, który to moje życie uczynił lepszym, a nie gorszym.
Ty mówiłeś o fotografowaniu bieżących wydarzeń, ale też wchodzenie w takie miejsca, które są naznaczone przez historię, nie jest bezbolesne. I zawsze to sprawia, że czujemy się niezbyt komfortowo, mówiąc eufemistycznie. Więc ostatnio fotografując na wschodzie Polski tereny, gdzie kiedyś mieszkali Ukraińcy albo Bajkowie czy tam Dolinianie, I kiedy stykamy się z taką sytuacją, że widzimy przestrzeń, gdzie ktoś był, gdzie te ślady są widoczne, są niewidoczne, są drzewa owocowe. To jest taki jeden z mocnych elementów, który od razu zwraca uwagę. Splantowana ziemia, wzniesienie po cerkwi, cerkwisko to się nazywa. Czasami są krzyże kamienne jeszcze zachowane i zdajemy sobie sprawę, że było tam coś, że mieszkali tam ludzie, że były domy określonej konstrukcji i tego nie ma. No chyba, że sfotografowali to etnografowie w latach 60., kiedy jeszcze one stały. I zdaję sobie sprawę, widzę też, odczuję, fizycznie czuję, że stało się tam coś strasznego. Oczywiście to, co się stało, to można nazwać po imieniu, ponieważ w tym konkretnym przypadku była to akcja Wisła, czyli deportacja 170 tysięcy ludzi na ziemię północne i zachodnie. To pozostawia ślad w nas, we mnie. I kurczę, jeżeli możemy sobie uświadomić, że na przykład szlak trafił całą kulturę materialną, że o ile dobrze wiemy, jak wyglądała chyża Łemkowska, nie? Bo trochę tych budynków zostało, to już taki budynek, który postawili Bojkowie, niekoniecznie. I też męcząca jest to, jeżeli sobie uświadomimy, jaka była skala zniszczenia pewnej kultury w ramach prostej akcji o charakterze czystki etnicznej, bo to była czystka etniczna, tylko bez ofiar śmiertelnych.
Fotografowanie pokłosia to jest bardzo duża gałąź fotografii wojennej, bardzo ważna. To jest właśnie też to, o czym Wojtek mówił, że fotografowanie bieżących wydarzeń oczywiście w jakiś sposób uczula nas na to, co się dzieje tu i teraz. Natomiast wydaje mi się, że fotografowanie, nie chciałbym jakoś zbyt górnolotnie brzmieć, ale fotografowanie takiego pokłosia z jednej strony to jest swego rodzaju pamięć dla tych ludzi, którzy to przeżyli i jest bardzo dużo takich projektów, które w ten sposób upamiętniają ludzi, którzy no przeszli przez piekło po prostu, bądź nie przeszli, po prostu go nie przetrwali. Ale z drugiej strony też nas uczula na to, że jednak mimo wszystko takie rzeczy, jak na przykład, nie wiem, to, że mamy pokój w Polsce, to nie są dane na zawsze, bo bardzo często, bardzo szybko jesteśmy w stanie, tak jak zresztą z wojną w Ukrainie, przecież że kilka miesięcy minęło i już się do tego oswoiliśmy, bardzo szybko jesteśmy w stanie takie rzeczy gdzieś spychać w podświadomość, a później już w ogóle o tym zapominać, nie? Więc wydaje mi się, że to jest też super istotne i tak jak Wojtek powiedział też w związku z tym, jeżeli fotograf jest dobrze przygotowany do tego, co będzie dokumentował, a powinien być, no to dla fotografa będzie to w jakiś sposób obciążające mniej bądź bardziej.
Michał Zieliński i Wojciech Wilczyk opowiadali o swoim rozumieniu fotografii dokumentalnej ze szczególnym uwzględnieniem fotografii wojennej. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
To jeszcze przypomnę tylko, że wystawa Justyny Mielnikiewicz w Ukrainie, wokół której się spotkaliśmy, potrwa do 6 listopada w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie przy Rynku Głównym 25. Dziękuję, do usłyszenia. Bartosz Panek. To był podcast towarzyszący wystawie W Ukrainie Justyna Mielnikiewicz w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Realizacja Free Range Productions.